poranny gość Radia Doksa.
Ze mną w studiu pan Krzysztof Początek, dyrektor aglomeracji opolskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, wczoraj spotkanie w Pruszkowie dotyczące przyszłości aglomeracji opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej. 65 milionów euro na realizację wspólnych pomysłów. Takie pieniądze są do zdobycia. Chodzi głównie o to, żeby gminy potrafiły ze sobą współpracować, ale mam wrażenie, że już samo założenie aglomeracji opolskiej pokazuje, że gminy umieją ze sobą współpracować.
Od wielu lat, bo właściwie od 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i zaczęło się intensywne pozyskiwanie środków, uczono nas, że zdobywanie środków europejskich to jest swego rodzaju konkurs i rywalizacja pomiędzy samorządami. Przepraszam. Taką rywalizację utrwalał kolejny okres rozprogramowania i tak naprawdę rzeczywiście staliśmy się mistrzami w wyścigach, w konkursach, w rankingach. Teraz nastąpił zwrot całej sytuacji. Unia Europejska większą wagę przywiązuje do współpracy w końcu i nareszcie. Ale żeby zachęcić gminy, miasta do tego, żeby ze sobą współpracowały, pokazała Unia Europejska, że są ekstra pieniądze dodatkowe, które na projekt pilotażowy uruchomiła Komisja Europejska. I ten projekt pilotażowy, o którym już wielokrotnie opowiadałem, dotyczy właśnie tego, żeby samorządy ze sobą współpracowały w rozwiązywaniu problemów. Wczorajsza konferencja była taką próbą ukazania tego z perspektywy Parlamentu Europejskiego, rządu i regionu. Tej współpracy, która dzisiaj ma formę już stowarzyszenia, czyli aglomeracji opolskiej.
Czyli rozumiem, trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób te pieniądze pozyskać, jakie inwestycje niejako z tych pieniędzy można zrealizować i przede wszystkim, które inwestycje będą miały rację bytu i w tych konkursach będą miały szansę zwyciężyć.
Prawie że. Przede wszystkim należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie mamy problemy, które możemy rozwiązać wspólnie, czyli problemy, które wykraczają poza nasze granice samorządu terytorialnego, bo dotyczą sąsiadów, bo mają je również gminy, które są od nas odległe, ale w jakiś sposób też je to dotyka. Przykładem transport publiczny, przykładem innym może być system edukacji i jeszcze innym przykładem mogą być tereny inwestycyjne i pozyskiwanie inwestorów. To są takie działania, które znacznie lepiej wychodzą, kiedy się ze sobą współpracuje.
A panie dyrektorze, trzeba jeszcze przekonywać gminy, które należą do aglomeracji opolskiej, do tego, że warto albo że trzeba ze sobą współpracować, czy samorządowcy już po prostu o tym wiedzą?
Po owocach ich poznacie.
A aglomeracja tym owocem niejako już jest.
Tak, ale to traktujemy to jako narzędzie, dlatego że podobnie jak środki europejskie, które też są tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie, służą do rozwiązywania jakichś problemów. Więc Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska też nie była celem. Nie dogadaliśmy się ze sobą w ten sposób, że założymy stowarzyszenie, będzie nam lepiej, bo będzie łatwiej pozyskiwać środki europejskie. Założyliśmy stowarzyszenie, żeby rozwiązywać konkretne problemy. Oczywiście wszystkich problemów, wszystkich gmin nie można rozwiązać poprzez stowarzyszenie, ale są takie grupy zagadnień czy obszary, w których rzeczywiście ta współpraca może być bardzo dobra. Na spotkaniu wczorajszym, które w czasie tej naszej konferencji, w spotkaniu uczestniczył europoseł Jan Olbrycht. Można powiedzieć, że od 10 lat główny i właściwie jedyny propagator takiej współpracy między samorządami, a nie rywalizacji. To za jego sprawą Komisja Europejska i Parlament Europejski zajął się w ogóle problematyką obszarów, które otaczają miasta i polityką miejską. I to za jego sprawą spowodowane są wszystkie te zmiany. Więc zależało nam szczególnie na jego obecności, żeby opowiedział, jak to było, jaka jest geneza tych zmian i na czym one polegają z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego.
I to właśnie wspomniany przez pana europoseł Olbrycht powiedział wczoraj, że skończył się czas tych, którzy wydają najwięcej, a zaczął się czas tych, którzy wydają mądrze.
Zdecydowanie. Wracając na chwilę do tego rankingu, były takie rankingi, kto najszybciej wyda pieniądze europejskie.
No, Opolszczyzna też się szczyciła tym, że w naszym regionie udało się wydać najwięcej tych pieniędzy.
taki czas, kiedy rzeczywiście wprowadza się jakieś wyścigi i rankingi związane z wydawaniem środków unijnych, które nie do końca dobrze wpływają na przemyślane inwestycje. Ale nie o to chodzi, bo my nie mamy na terenie Opolszczyzny jakichś szczególnie nieprzemyślanych inwestycji, w przeciwieństwie do wielu województw w naszym kraju. Nie mieliśmy też aż tak wielu pieniędzy z Unii Europejskiej, żebyśmy takie nieprzemyślane inwestycje realizowali. My cały czas gonimy kraje zachodnie w jakości życia mieszkańców, więc cokolwiek właściwie zrobimy, to jest dobrze wydany pieniądz, dlatego że podnosimy jakość życia. A ten sposób myślenia, o którym mówi europoseł, on zmierza do tego, co doskonale znamy w rodzinach. Nie możemy sobie pozwolić na wydatek luksusowego samochodu, bo trzeba o tym pamiętać, że okej, dostaliśmy kredyt, kupiliśmy sobie samochód, częściowo gdzieś nazbieraliśmy jakieś drobne pieniądze, tylko potem otwiera się przed nami cały świat utrzymania tego samochodu.
To jest ta racjonalizacja wydatków. O tej racjonalizacji też mówi marszałek Andrzej Buła, ale dużo mówi się też o tej weryfikacji, ponieważ na przykład w przypadku terenów inwestycyjnych, w jaki sposób, powiedzmy prosty, można to zweryfikować. Tutaj Komisja Europejska mówi o miejscach pracy, że to będzie ten klucz, w jaki sposób zweryfikować, czy te pieniądze zostały dobrze wydane. Ale jak w przypadku komunikacji, bo przecież od dawna mówi się o tym, że aglomeracja opolska będzie stawiać na rozwój infrastruktury drogowej, komunikacji i tak dalej. Więc jeżeli aglomeracja będzie chciała pozyskiwać pieniądze właśnie na te cele, to w jaki sposób racjonalizować te wydatki, albo inaczej, w jaki sposób zweryfikować, czy te pieniądze aby na pewno zostały dobrze wydane?
Starannie przyjrzeć się temu, co jest, jak to, co jest, funkcjonuje i jak, nie przewracając tego, co jest, uzupełnić całą bazę. Konkretnie rzecz biorąc...
Czyli tak na konkretach, to co?
No właśnie, w systemie...
Park and Ride, tak, o którym mówi się od dawna?
To od końca. Od początku należałoby mówić o tym systemie, że województwo polskie dysponuje siecią kolejową, regionalną, która obsługuje region, prawda? Przez aglomerację te pociągi przejeżdżają, te szynobusy, więc stanowią już element komunikacji transportu zbiorowego. Są firmy komercyjne, które również obsługują linie autobusowe. I teraz... Nie o to chodzi, żeby wejść na rynek jako trzeci gracz lub czwarty i organizować znowu jakąś linię transportu zbiorowego, na przykład autobusową, i konkurować z przewoźnikami prywatnymi. Chodzi o to, żeby zostawić to, co jest, tak jak jest poukładane. Widocznie ma to sens, skoro to jeszcze działa, a uzupełnić o te braki, które są ewidentne. A brakami są te odcinki i te linie, których nie obsługuje ani region, ani linia komercyjna. A tam mieszkańcy cierpią z tego powodu, że przez 24 godziny nie ma żadnego
środka
transportu.
To są te czarne
transportu.
Punkty właśnie. Niejako na mapach całej aglomeracji.
I to jest to, czym chcemy się zająć. Natomiast to, o czym pani wspomniała, to jest dodatkowy element, to jest dodatkowa wartość
całego systemu.
Dodatkowy,
ale zaznaczmy, dosyć kosztowny, na co też pewnie będziecie starali się pieniądze pozyskać.
Dosyć kosztowny z punktu widzenia takiego, że dotyczy to 21 samorządów. Obszar ogromny. Właściwie 1/3 województwa. I teraz uzupełnieniem tej mobilności mieszkańców mogą być ścieżki rowerowe traktowane jako drogi transportu, prawda? Ale nie możemy zmuszać i namawiać mieszkańców do tego, żeby wsiedli na rower i pokonali 20 km na rowerze do pracy. No, to trzeba naprawdę już wyczynu. To muszą być krótsze odcinki.
Pojawiło się też wczoraj pytanie, czy poszczególne samorządy, czy w ogóle aglomeracja, czy jesteśmy gotowi na to, żeby takie pieniądze przyjąć i takie projekty realizować? To jest właśnie ten moment teraz, kiedy staramy się o te pieniądze, żeby na takie pytanie odpowiedzieć. To znaczy, jak ta cała infrastruktura też niejako powinna wyglądać i ten system wydawania pieniędzy przez aglomerację, czy jak te pieniądze powinny płynąć do poszczególnych samorządów? To jest właśnie ten czas chyba, żeby na to pytanie odpowiedzieć.
To jest czas, żeby odpowiedzieć nie tylko na to pytanie, ale również na to, nie tylko w jaki sposób pozyskiwane będą pieniądze, jak będą dedykowane samorządom na realizację zadań, według jakich warunków, bo one są przewidywalne. To jest czas, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe, jakie możliwości finansowe tkwią w jednostkach samorządu terytorialnego.
Chociaż wszyscy mówią, że te aglomeracje mają przyszłość, więc liczymy na to, że będzie też łatwiej aglomeracji pieniądze pozyskać.
Cały czas trzeba pamiętać o tym, że pozyskiwanie pieniędzy to nie jest stuprocentowa dotacja na określony cel i wszyscy się cieszą. To jest narzędzie, które stanowi uzupełnienie wydatków, które gmina chce ponieść na określone zadanie.
To znaczy, ale poszczególne samorządy będą musiały znaleźć swój wkład własny, otóż tak, żeby w ramach aglomeracji inwestować.
Otóż to, jeżeli w takim układzie będą realizowane inwestycje duże, nie w ramach aglomeracji, tylko indywidualnie przez samorządy, do tego zadania aglomeracyjne, no to
czy budżety samorządów to wytrzymają?
No właśnie. I tutaj cała sztuka i praca teraz polega na tym, żeby tak ułożyć harmonogram organizowania konkursów związanych ze wsparciem unijnym, żeby te konkursy nie zadusiły możliwości samorządów terytorialnych. Czyli samorządy aglomeracji muszą przyjrzeć się swoim finansom, planom finansowym na najbliższe 4, 5, 7 lat i zorientować się, w którym czasie, które inwestycje i które zadania mogą być realizowane. I tak ułożyć ten harmonogram, żeby te możliwości wzmacniać.
To jeszcze na koniec tylko. Goszcząca wczoraj w Pruszkowie również europosłanka Danuta Jazłowiecka mówiła o tym, że niejako te lata do 2020 roku, czyli ta perspektywa budżetowa, zweryfikuje też to, czy po 2020 roku będziemy mieli szansę na kolejne pieniądze. To znaczy, jeżeli mądrze będziemy wydawać w tej perspektywie, to te pieniądze po 2020 roku nadal, choć pewnie mniejsze, ale nadal mogą do nas płynąć.
Często słyszymy, że już nie będzie pieniędzy europejskich.
Że musimy maksymalnie te pieniądze wykorzystać teraz.
No, prawda leży po środku. Należałoby raczej mówić, nie będzie już takich dużych pieniędzy wsparcia, bo Fundusz Spójności będzie w sposób zdecydowanie ograniczony.
Ale jeżeli mądrze wykorzystamy te pieniądze teraz, to później mamy również szansę na kolejne, tak?
Tak to już jest, że kiedy jest biedny kraj z Unii Europejskiej, dostaje więcej pieniędzy. Kiedy kraj zaczyna się bogacić, tych pieniędzy zostaje mniej. Więc jeżeli my chcemy być biednym krajem non-stop i dostawać dużo pieniędzy, to jest to jakiś cel. Nie wiem, czy mój, ale zdecydowanie jakiś jest. Więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby być bogatym krajem, to musimy mieć świadomość tego, że dostanie mniej pieniędzy, ale te pieniądze, których już nie dostanie, powinien znaleźć u siebie, dlatego że jest bogatszym krajem. To jest taka prosta logika, więc gdybyśmy się uzależnili od tego, że będziemy teraz larum i grali, że no już nie będzie takich pieniędzy, starajmy się wszystko wykorzystać, bo już koniec. Koniec czego? Niczego. Po prostu będziemy lepszym krajem. Wobec powyższego powinno być normalnie, czyli dochody samorządów powinny im wystarczać na to, co mają zrealizować.
Będziemy bogatszym krajem, jeśli uda nam się wydać mądrze niejako te pieniądze do 2020 roku.
Tak, ale mądrze to oznacza tyle, że wydajemy pieniądze przede wszystkim na to, co potem przynosi dochód, a nie na to, co potem przyniesie wyłącznie koszty.
Tak, żeby pieniądze generowały kolejne pieniądze.
Właśnie.
Krzysztof
tak.
Początek, dyrektor aglomeracji opolskiej, był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.